Dzień dobry, przed mikrofonem Maciej Ignatowski. W dzisiejszej audycji kilka porad dla osób, które planują wynająć samochód, spędzając urlop za granicą. Sprawdzimy, jak radzili sobie policjanci biorący udział w konkursie na najlepszego policjanta ruchu drogowego, który odbywał się w Rzeszowie. Będzie też kilka ważnych informacji ze świata motoryzacji i dotyczących przepisu ruchu drogowego. Zapraszam. Dzisiaj rozmawiamy o tym, jak wypożyczyć samochód, będąc na urlopie gdzieś za granicą. A naszym gościem jest Sławomir Zdeb z wypożyczalni samochodów GBRent w Rzeszowie. Dzień dobry.
Dzień dobry wszystkim Państwu.
Wakacje się zaczęły, planujemy urlopy, wyjazdy gdzieś za granicę. Często lecimy samolotem na południe Europy, gdzie jest zupełnie inny klimat, cieplej. No i planujemy, żeby wypożyczyć sobie samochód, bo chcemy jeszcze pozwiedzać, pojeździć, jak już jesteśmy na tym urlopie. Na co warto zwrócić uwagę i jak przestrzec tych, którzy chcą wypożyczyć samochód, żeby no, nikt nas nie oszukał, nie naciągnął na jakieś dodatkowe koszty.
Niestety mnogość ofert, które są dostępne na rynku poprzez różnych, nazwijmy to brokerów, czyli porównywarki cenowe oraz przez lokalnych wynajmujących, jest tak duża, że możemy bardzo łatwo paść ofiarą oszustwa. Niestety tanio nie zawsze jest dobrze i nie zawsze jest uczciwie. Korzystając generalnie z takich ofert, które mogą nam się wydawać tańsze, doczytajmy opinie, jakie dana wypożyczalnia ma zawarte, czy w Google'ach, czy nawet na tej porównywarce, co pozwoli nam wysądować, czego możemy się spodziewać na miejscu. Duża moja zachęta jest, że wypożyczając samochód, musicie Państwo uważać na wszelkie dopiski drobnym drukiem, wysokie kaucje, gdyż jeżeli udanego wynajmującego bardzo często nie weźmiecie pakietu ochronnego, tak zwanego dodatkowego ubezpieczenia, to możecie później zostać oskarżeni, posądzeni, wręcz będzie wam to udowadniane, że mieliście szkodę, tudzież rysę, obicie, którego nie zauważyliście i za tenże szkodę będziecie obciążani, w zasadzie wy jako wy, w zasadzie wasza karta, dość dużymi kwotami, które niejednokrotnie sięgają 1,5 do 2 tysięcy euro.
Warto chyba, jak się wypożycza samochód, dobrze go obejrzeć. Pewnie trzeba też sobie zrobić jakieś zdjęcia.
Dokładnie tak. Nawet bym sugerował nagranie filmiku dookoła, oprócz konkretnych zdjęć i zwrócenie wielokrotnej uwagi osobie, która będzie Państwu ten pojazd przekazywała, że są dane szkody, które nie widnieją na tymże protokole, przez który macie przed oczami. Bardzo często trzeba też uważać, bo ten ruch wydaniowy odbywa się w ten sposób, że klientowi po spełnieniu wszelkich formalności są dawane kluczyki, wskazuje się mniej więcej azymut, gdzie trzeba iść po auto i tak klient jest zostawiany. Jeżeli w tym momencie po oglądnięciu takiego samochodu, które budzi nasze wątpliwości, nie wrócimy i nie zakomunikujemy wynajmującemu, no to już jest proszenie się po prostu o kłopoty.
Gdzieś widziałem taką sytuację, że klient zwracał samochód, a wypożyczalnia pokazała zdjęcia, że samochód jest od spodu porysowany i żądali właśnie zapłaty za tę szkodę. Spód samochodu też musimy fotografować.
Pasowałoby. Niemniej jednak jest to dość problematyczne, no bo wiadomo, nikt po przylocie do danej lokalizacji nie będzie się kładł pod samochód z telefonem i robił zdjęć. Dlatego też wydaje mi się, że bardziej zdroworozsądkowym podejściem jest wykupienie pakietu ochronnego. I tutaj kolejny haczyk. Proszę mieć na uwadze, że brokerzy oferują swój produkt, wypożyczalnia oferuje swój produkt. Jedno z drugim jest częstokroć nieporównywalne, bo wystarczy, powiedzmy, przy brokerce nie dopatrzyć czegoś, gwiazdeczki, haczyka i w tym momencie ta polisa przestaje działać. Dużo bezpieczniejszym tematem jest wykupienie takiej polisy u firmy, która nam wydaje lokalnie takie auto.
Czyli nie zawsze taniej znaczy lepiej.
Dokładnie tak. Co jest tanie, to jest drogie, jak powszechnie wiemy.
Jesteśmy za granicą, załóżmy znaleźliśmy firmę, która nam wypożyczy samochód, taki jaki chcemy, bo wiadomo, że są różne modele samochodów. No i nie wiem, no i spóźniliśmy się później ze zwrotem tego samochodu. Czy tutaj też czekają na nas jakieś tak zwane haczyki?
Niestety tak. Zazwyczaj zwrot pojazdu przeciągnięty o godzinę lub dwie powoduje naliczenie konkretnie następnej doby. Co do też tego wymarzonego samochodu, którym byśmy chcieli użytkować, proszę mieć też na uwadze, że zawsze rezerwację firma wynajmująca przyjmuje na auto takiej klasy lub podobne, czyli powiedzmy, nie wiem, rezerwując Volkswagena Tiguana, możemy się spodziewać, że jego nie dostaniemy, a zamiast niego będzie podstawiony Hyundai Tucson.
Czy wszystkie wypożyczalnie żądają kaucji? Czy te kaucje zawsze musimy wpłacać?
Tak, niestety temat kaucji przy tematach związanych z brokerami jest wymagany, bo potwierdza to też wiarygodność klienta. Firmy, które wynajmują samochody, no niestety wypożyczają samochody, które niejednokrotnie, powiedzmy, są to auta wartości 50, 100, 200, czasami tysięcy złotych i też muszą się zabezpieczyć w taki sposób, żeby ten samochód do nich wrócił. Stąd też jest bardzo często wymagana weryfikacja klienta, począwszy od dokumentu tożsamości, jakim jest paszport czy dowód osobisty. Weryfikowane jest posiadane prawo jazdy oraz kwalifikacje oraz przy niektórych klasach samochodu jest wymagana, przy większości w zasadzie jest wymagana karta kredytowa, czasami nawet dwie karty i znaczne kaucje, które pozwalają, jak to się mówi, przesortować klienta, który może mieć złe intencje.
A nie lepiej na przykład załatwić to przez biuro podróży, no bo skoro jedziemy już, to pewnie biura podróży też oferują jakieś tam wynajmy tych samochodów. Może zaufać takiej firmie.
No kwestia jest porównywania ofert, bo bądźmy tego świadomi, że nikt nigdy za darmo nie pracował. Więc jeżeli biuro podróży organizuje dla nas pewny rodzaj usługi, to na pewno musi mieć z tego jakieś pieniądze, czyli po prostu podbije nam marżę możliwego wynajmu.
Ale wtedy możemy czuć się bezpieczniej trochę.
Zdecydowanie tak, pod warunkiem, że w pełni za wszystko będzie odpowiadało biuro, a my się rozliczymy z biurem, bo jeżeli biuro, cała ich rola będzie tylko i wyłącznie polegała na skierowaniu do konkretnego wynajmu, gdzie w dalszym ciągu my będziemy musieli spełniać szereg warunków, które życzy sobie firma wynajmująca, no to w zasadzie taka oferta jest dla nas nic nie warta.
Przyjeżdżamy, wynajmujemy samochód, firma wynajmująca nam pokazuje polisę ubezpieczeniową, którą podpisujemy, z tym, że ta polisa jest w obcym języku. Co wtedy zrobić?
Najlepiej próbować sobie wziąć to i przetłumaczyć. Obecnie wszystkie smartfony, łącznie z wszechdominującą AI, oferują możliwość translacji, gdzie w czasie rzeczywistym dany język może być przetłumaczony na nasz język ojczysty. I to sugeruję zrobić, gdyż, jak to się mówi, brak znajomości prawa nie zwalnia od jego przestrzegania.
Czyli reasumując, wynajmując samochód, warto się zabezpieczyć i wziąć lepsze ubezpieczenie niż to, które jest, powiedzmy, tańsze.
Dokładnie tak, bo w tym momencie, jeżeli będzie jakakolwiek szkoda, bo bądźmy z tego świadomi, to nie działa tylko dla nas, ze względu na naszą szkodę, którą my zrobimy, jak również to działa na tej zasadzie, jak powiedzmy, zostawiliśmy auto pod sklepem, pod hotelem, na wycieczce, przychodzimy, jest uszkodzony zderzak. Będzie to wtedy jednoznacznie traktowane, jakbyśmy my to popełnili. Czyli to, że my jesteśmy super bezpiecznym kierowcą, nie zwalnia nas z tego, że na przykład ktoś spowoduje stłuczkę, zarysowanie i ucieknie i będziemy musieli za taką szkodę niestety odpowiedzieć.
Samochody są też zabezpieczone w jakiś inny sposób. No nie wiem, mają tam jakieś pomontowane alarmy, żeby one nie zostały skradzione, tudzież inne urządzenia, które pozwalają namierzyć takie auto.
Powszechnie większość samochodów, to musicie być Państwo świadomi, są wyposażone w urządzenia telemetryczne. Te urządzenia praktycznie się z nich nie korzysta, jeżeli nie są potrzebne. No niemniej jednak, tak jak mówiłem, w ostatnich czasach nasila się zjawisko dużej ilości oszustw, przywłaszczeń pojazdów, czyli te samochody są wynajmowane i nie wracają, więc każdorazowo większość takich samochodów są wyposażane w moduły GPS lub podobne, które pozwalają na monitorowanie pozycji, czy lokalizacja samochodu jest adekwatna do zadeklarowanej pozycji przez klienta. Czyli jeżeli klient mówi, że jedzie do Niemiec, to żeby się nie okazało, że w tym momencie jedzie na Litwę i Białoruś.
A czy istnieje jakaś taka statystyka mówiąca o tym, w których krajach Europy najwięcej klientów może zostać naciągniętych, oszukanych?
Statystyka może jako taka, bo to jest, mówię, czarny PR i czarna lista. Nikt nie chce się tym generalnie popisywać, ani tego gdzieś udokumentowywać. Zazwyczaj zasada jest prosta. Im bardziej oblegany kierunek wakacyjny, tym większa możliwość oszustw.
Gościem w programie jest dzisiaj nadkomisarz Paweł Grześ. Są wakacje, o wakacjach za chwilę będziemy rozmawiać, ale niedawno odbył się ważny konkurs, konkurs związany z ruchem drogowym, ale nie dla uczestników, tylko dla policjantów.
Tak, zawsze słyszymy o konkursach dla dzieci, dla młodzieży, a tym razem niespodzianka, konkurs organizowany dla wszystkich policjantów ruchu drogowego. Przy czym to nie dla wszystkich, tylko dla wybranych z każdego powiatu reprezentant przyjechał do Rzeszowa, tutaj do Komendy Wojewódzkiej i parę dni temu, no bo tak trzeba to też powiedzieć, ubiegły tydzień, czwartek, piątek, to dwa dni zmagań policjantów ruchu. Ciekawe spostrzeżenia mamy po tym konkursie. No i oczywiście 21 najlepszych reprezentantów zmagało się z różnymi konkursami przygotowanymi przez nas, różnymi zadaniami konkursowymi. No i wyłoniliśmy tą trójkę najlepszych policjantów ruchu, którzy już za niedługo, bo we wrześniu, dwóch z nich pojedzie do Katowic, będą reprezentować nasze województwo podczas kolejnego 35. już konkursu Policjant Ruchu Drogowego.
No to teraz może jakieś szczegóły, jakie zadania czekały na uczestników tego konkursu?
No na pewno największą niespodzianką była pogoda, bo jednak była zmienna. Ta zmienność sprawiła, że policjanci czuli się też tak troszeczkę jak w normalnym swoim dniu pracy. Pierwszy dzień na początku było strzelanie. Policjanci bardzo dobrze strzelają z ruchu drogowego. Równocześnie wraz ze strzelaniem odbył się kolejny etap, czyli zmagania z udzielaniem pierwszej pomocy, praca na fantomie, resuscytacja, wszystkie te rzeczy, które są związane z ratowaniem życia, które często policjanci też wykonują na co dzień, miała wtedy miejsce. Później skupiliśmy się na jeździe sprawnościowej motocyklem i tutaj też wielkie brawo dla tych wszystkich, którzy usiedli, którzy czuli tego ducha rywalizacji. No i ostatnia rzecz, która oczywiście w pierwszym dniu była, to test wiedzy ogólnopolicyjnej, bo policjant ruchu nie tylko, że wydaje mandaty, czy zatrzymuje uprawnienia, czy inne rzeczy na co dzień kontroluje, to jeszcze musi mieć tą wiedzę, która jest mu elementarnie potrzebna. No i oprócz testu wiedzy ogólnopolicyjnej był też test wiedzy z pierwszej pomocy. I to był dzień pierwszy. Natomiast w drugim dniu, w piątek, pogoda nie rozpieszczała już nas tak jak dzisiaj. Poranek deszczowny. Deszcz towarzyszył nam praktycznie do ostatnich chwil na skrzyżowaniu, bo pierwszą konkurencją było skrzyżowanie. I tu też 21 policjantów stanęło, zmierzyło się z tym ruchem. Nie w każdym powiecie jest taki ruch jak na Rzeszowie. Czasami może to było pierwszy raz, że w większym mieście kierowali, bo przyzwyczajeni do swoich mniejszych miejscowości, ale nikomu nic się nie stało. Bardzo fajnie to przebiegło. Sprawnie, nikt nie potrzebował pierwszej pomocy. I po tej konkurencji, ostatnią konkurencją, już był tor ułożony wcześniej, czyli jazda sprawnościowa samochodem. I tutaj też niby wydawać się mogło, że to jest środek, którym codziennie podróżują, którym jeżdżą, którym na co dzień pełnią służbę. No ale nasi sędziowie przygotowali w odpowiedni sposób taki tor, żeby nie każdy czuł się tak do końca swobodnie. No ale też okazało się, że policjanci wiedzą jak jeździć radiowozem, umiejętnie pokonywali ten tor. No i oczywiście też nikomu się nic nie stało.
To z czym w takim razie uczestnicy mieli największy problem, bo mam wrażenie, że właśnie z kierowaniem ruchem normalnie na ulicy.
Tu tak jak rozmawialiśmy jeszcze przed wejściem na antenę, to dużo osób bardzo dziwnie patrzyło się na nas, że spora liczba policjantów w jednym miejscu. Nie wiedzieli do końca, czy coś się stało, czy jest jakiś wypadek. Często nawet jak policjant trzymał rękę w górze, znak uwaga, światło pomarańczowe, ludzie mu machali, jakieś gesty dziwne pokazywali. To świadczy o tym, że kierowania ruchem jest cały czas mało. Jest to tylko wtedy, gdy mamy jakiegoś większego rodzaju zabezpieczenia, bądź też duże akcje pod operacje policyjne, czy to związane z Bożym Ciałem, czy z dniem 1 listopada. No i wtedy naprawdę zapominamy, jak prawidłowo reagować na te gesty, które policjant pokazuje. No i tu wielki ukłon jeszcze w kierunku szkół nauki jazdy, że może czasami trzeba by było też przypomnieć albo pokazać, albo zaprezentować jakiś film instruktażowy, jak to po prostu powinno wyglądać, bo gdy dowiedzieli się pewnie ci, którzy jeździli na Rzeszowie i uczyli jeździć, że na Dąbrowskiego policjanci kierują ruchem, no to tych elek przybyło znacznie. Zawsze to jest w okolicy ulicy Warszawskiej, Lubelskiej, tu na Rzeszowie. Natomiast w ciągu 10-15 minut chyba ten ruch przełożył się tutaj w to miejsce, bo to była taka nowość, ciekawość dla nich, jak to wszystko wygląda, ale na szczęście nikomu nic się nie stało.
No i ostatnie pytanie związane z tym konkursem. Kto wygrał? Kto został najlepszym policjantem?
Tutaj niespodzianka. W ubiegłym roku nie wszyscy startowali. Gro tych policjantów, co startowało w w poprzednich latach, startowało również w tym roku. No ale tutaj najlepszym policjantem ruchu drogowego okazał się kolega z Komendy Powiatowej Policji w Mielcu. On zajął pierwsze miejsce tuż za nim i tu taka do ostatniego praktycznie momentu była walka pomiędzy Jasłem a Rzeszowem, no ale w sumie Wojtek z Jasła chyba mu nerwy puściły, bo cały czas miał to na plecach ten oddech kolegów, bo prowadził do ostatniego momentu. No coś tam przysłowiowo nie pykło w ostatnim momencie, no i stracił fotel lidera. Ostatecznie zajął trzecie miejsce, czyli pierwsze miejsce Mielec, drugie miejsce Komenda Miejska Policji tutaj w Rzeszowie i trzecie miejsce Komenda Powiatowa Policji w Jaśle.
Z Mielca, a kto dokładnie?
Kolega Krępa, to wielka postać. Niedawno Marcin Opałacz też kilkukrotnie stał na pierwszym miejscu, na podium. No ta jednostka ma tutaj już duży naprawdę wkład w działania ruchu drogowego. No i też przypomnę, że ostatnie kilka lat to nie schodziliśmy praktycznie z czołówki krajowej. Trzy ostatnie lata to były drugie miejsca w ogólnopolskich. To są bardzo wysokie wyniki. No nie wiem, czy to w końcu ten moment, żeby przełamać może nie złą pasę, ale wyjść o to piętro wyżej i mieć pierwsze miejsce. Zobaczymy, no dołożymy wszelkich starań, żeby ci policjanci byli w odpowiedni sposób przygotowani na ten konkurs ogólnopolski. No ale żebym tu ja z siebie mógł wydać wszystko i moi koledzy, którzy będą pomagać, to jeszcze musi być chęć i wola walki od tych, którzy pojadą. A widziałem, tak kącikiem ust uśmiechali się, mówiąc, że już zaczynają ćwiczyć, że już będą się uczyć, udoskonalać swoją wiedzę. No i miejmy nadzieję, że ten wrzesień będzie dla nas bardzo wesoły, radosny. Nie tylko bezpieczna droga do szkoły, ale tak samo będziemy mogli świętować, jeżeli nie już pierwsze miejsce, ale przynajmniej to drugie czy trzecie miejsce. Bo wiadomo, fortuna kołem się toczy i raz jest lepiej, raz jest gorzej. To jest tylko konkurs. No i czasami czynnik ludzki też potrafi zawieść, więc mam nadzieję, że ten konkurs przejdzie do historii tak jak wcześniejsze konkursy.
Rozpoczęły się wakacje, to też okres wzmożonych wyjazdów urlopowych, wycieczek, wyjazdów na kolonie. Czy w związku z tymi wakacjami już jakieś akcje zostały podjęte związane z bezpieczeństwem na drogach?
Oczywiście ostatni tydzień to tydzień takiej wytężonej pracy nie tylko nas na konkursie, ale też wszystkich tych, którzy na co dzień zostali i pełnili służbę na jednostkach swoich macierzystych. Ponad 47 działań we wszystkich powiatach zostały przeprowadzone pod kątem właśnie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Nie tylko trzeźwość, nie tylko pas, prędkość, działania grupy SPID. Bardzo, bardzo wiele różnych osób tutaj i policjantów wpłynęło na to, że ten stan bezpieczeństwa jest w miarę dobry, bo zawsze będziemy mówili, że jest w miarę, bo wiadomą sprawą jest, że w ciągu jednej chwili może się to zmienić. Natomiast my rozpoczęliśmy działania wakacje i one potrwają od 27 czerwca do 31 sierpnia. Kontrola autobusów, stan techniczny pojazdów, prawidłowo przewożone ładunki, czas pracy, oczywiście stan trzeźwości, trzeźwość kierujących, reakcja na zmiany różnego rodzaju organizacji ruchów, to takie rzeczy, które stoją przed nami do końca tych wakacji. Natomiast też trzeba będzie przypomnieć wszystkim tym, którzy świadczą usługi w transporcie drogowym, że dalej w tym roku obowiązują pewne ograniczenia. No i tutaj z takich ograniczeń to pamiętajmy, że piątki w godzinach od 18 do 22, soboty w godzinach od 8 do 14 i niedziela od 8 do 22. Te zakazy dotyczą. Dzisiaj mówimy, że zaczynamy wakacje, ale to bardzo szybko ten czas minie. 14 sierpnia to jest środa, tuż przed świętem wielkim w sierpniu i 15 sierpnia, czyli w czwartek. W tych dniach również obowiązują zakazy w środę od 18 do 22, natomiast w czwartek od 8 do 22. Oprócz tego jeszcze mamy kolejne działania Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą. To nie tylko tam nad wodą, ale dojazd do wody, wszystko co się wiąże z przemieszczaniem, z odpoczynkiem. My również jesteśmy jako ruch drogowy w to bardzo mocno zaangażowani. No i kolejne nasze działania, które będą na torach kolejowych, to już niebawem, bo 11 lipca bezpieczne tory Zatrzymaj się i żyj. Wszystkie przejazdy kolejowe strzeżone, mówią, że już nie ma niestrzeżonych, ale czasami gdzieś tam jeszcze się komuś wyrwie, że też są takie niestrzeżone, na których nie ma rogatek czy świateł. My też będziemy kontrolować, bo dobrze jest, jeśli nie ma żadnych zdarzeń, ale czasami też trzeba wyprzedzić to, co może się wydarzyć. Sezon urlopowy długi, roztargnienie, uciecha jest, natomiast te znaki drogowe, które są wcześniej usytuowane, ustawione, niech nam towarzyszą i nie jedźmy tak jak gdyby na pamięć, tylko zwracajmy uwagę na to, co się dzieje dookoła.
Przypomnijmy, jeśli chodzi o przejazdy kolejowe, gdy zapali się światło czerwone, pod żadnym pozorem nie wolno wjeżdżać na przejazd.
Właśnie zauważamy, dalej jest ten sam problem, że gro tych młodych czy starszych, to nie ma znaczenia, nie będziemy tu generalizować i wymieniać poszczególnych kategorii wiekowych, ale kierujący i osoby piesze lekceważą nagminnie. Jeżeli światło jest zapalone koloru czerwonego, nie wjeżdżamy. Jeżeli jest pulsacyjne, także nie wjeżdżamy. Dopiero gdy zgaśnie, jest zgaszone to światło, rampy są podniesione do góry, wtedy dopiero możemy wjechać. Często się spotykamy z tym, że ktoś później ma pretensje do nas, że otrzymał mandat w kwocie 1500 czy 2000 zł za to właśnie wykroczenie. Tu nie ma co bagatelizować, to nie są rzeczy jakieś, że ktoś czegoś zapomniał, czy rozkojarzony wszedł nagle na jezdnię. To jest torowisko. Reakcja pociąg, samochód, nigdy nie wygramy. Zawsze pociąg ma większą siłę, przewagę, tonaż i póki co mówię, nie odnotowaliśmy jakiegoś poważniejszego wypadku tutaj na Podkarpaciu. Trafiają się jakieś wykroczenia, czy też delikatne gdzieś stłuczki. Natomiast mówię, jeszcze raz podkreślam, chuchajmy na zimne, pomimo tego, że nie było u nas zdarzeń, to oby tak zostało już do końca tego roku.
A teraz kilka informacji ze świata motoryzacji. Rząd przyjął projekt przepisów, nad którym pracowano od dawna. Zaproponowane przez resort sprawiedliwości zmiany niektórych ustaw w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego zakładają też wyższe kary za brawurową, niebezpieczną jazdę, a recydywiści i posiadacze wielokrotnych zakazów prowadzenia pojazdów mają zostać wyeliminowani z udziału w ruchu drogowym. Tak podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Poznaliśmy sporo konkretów, brakuje tylko daty, kiedy te zmiany wejdą w życie. Wiadomo tylko, że ma to być po 30 dniach od ogłoszenia. Najgłośniej jest zdecydowanie o karze od 3 miesięcy do 5 lat więzienia za zbyt szybką jazdę po autostradzie lub drodze ekspresowej. Kara ma działać, jeśli ktoś przekracza prędkość o połowę dopuszczalnego limitu i jednocześnie stwarza zagrożenie na drodze. To oznacza, że bardzo szybka jazda po pustej autostradzie zakończy się mandatem, ale jeżeli ktoś to zrobi przy większym natężeniu ruchu, narażając innych, może podlegać nowej karze. Ministerstwo tłumaczy, powyższe prędkości mogą być oczywiście niższe. Nie na każdej drodze ekspresowej można jechać 120 km na godzinę, a na autostradzie 140 km na godzinę. W polskich przepisach pojawiają się dwie nowe definicje. Drift to celowe wprowadzenie pojazdu w poślizg lub doprowadzenie do utraty styczności z nawierzchnią, chociażby jednego z kół pojazdu, wykonane w trakcie ogólnodostępnego zgromadzenia bez wymaganego zezwolenia. A nielegalne wyścigi to rywalizacja co najmniej dwóch kierowców, którzy chcą pokonać określony odcinek drogi w jak najkrótszym czasie i z naruszeniem zasad bezpieczeństwa drogowego. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w swoim komunikacie zaznacza, że za organizację lub udział w nielegalnych wyścigach również grozić będzie od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Kary te nie dotyczą widzów, ale obejmują kierowców, którzy prowadzą pojazdy w sposób brawurowy i stwarzający zagrożenie. Surowych kar mogą się spodziewać także motocykliści, którzy wykonują na drodze akrobację. Chodzi m.in. o jazdę na jednym kole. Projekt przewiduje, że kierowcy, którzy spowodują wypadek śmiertelny lub doprowadzą do poważnego uszczerbku na zdrowiu, będą podlegać karze od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Rząd zaplanował też zaostrzenie przepisów dotyczących przepadku pojazdów, który ma dotyczyć również osób trzeźwych, łamiących zakaz prowadzenia pojazdów. Dla recydywistów z wielokrotnymi zakazami prowadzenia pojazdów sąd będzie mógł orzekać dożywotni zakaz poruszania się pojazdem, a odstępstwa od tej kary będą możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach. Przepis ten będzie dotyczył osób, które uczestniczą w nielegalnym wyścigu, prowadzą pojazd w sposób brawurowy lub naruszają zakaz prowadzenia pojazdów. Ważnym elementem nowych przepisów jest także podwyższenie dolnej granicy grzywny za uczestnictwo w nielegalnym zgromadzeniu blokującym ruch do 1000 zł. W przypadku cięższych naruszeń kara ta ma wynosić minimum 10 tysięcy złotych. Kolejny nowy przepis, na który warto zwrócić uwagę, to zaostrzenie przepisów dotyczących konfiskaty pojazdów pijanym kierowcom. Jeśli kierowca będzie miał ponad 1,5 promila, będzie to działało z automatu. Toyota opracowuje zupełnie nowy i niezwykle mocny czterocylindrowy silnik benzynowy z turbodoładowaniem. Całkiem możliwe, że jednostka ta będzie w stanie zaimponować nawet sportowym działom BMW i Mercedesa. Kiedy Toyota ogłosiła, że wspólnie z Subaru i Mazdą pracuje nad nową generacją silników spalinowych, wywołało to niemałą sensację. W tym okresie prawie żaden inny producent nie rozważał nawet silnika spalinowego jako czegoś, co będzie rozwijał w przyszłości, a co dopiero opracowywaniu zupełnie nowych rozwiązań w tym zakresie. Pamiętajmy, elektromobilność wtedy była wszechobecna. Dzisiaj już producenci inaczej do tego podchodzą. Ale nastawienie innych producentów nie zrobiło na żadnej ze wspomnianych japońskich firm wrażenia i każda z nich dalej robiła swoje. Mazda nadal rozwijała swoje silniki z wirującymi tłokami, a Subaru dalej ulepszało swoje boksery. A z tej informacji minął już ponad rok. Wtedy Toyota prezentowała jednostki o pojemnościach 1,5 i 2 litry, które opracowywano z myślą o zastosowaniach łącznie z jednostkami elektrycznymi. Nowe silniki mają być także mniejsze i lżejsze oraz przede wszystkim bardziej wydajne i zgodne z zaostrzającymi się normami spalin. Okazuje się jednak, że Toyota w swoich pracach nad nową serią silników spalinowych nie zapomniała jednak ani o emocjach, ani o sportowych wrażeniach. Sportową wersję Gazoo Racing, większego z dwóch nowych silników, zaprezentowano podczas Tokyo Auto Salon już w styczniu tego roku. Wtedy wyposażony w zamontowaną nad tylną osią jednostkę G20e GR Yaris M Concept legitymował się mocą około 400-450 koni mechanicznych. Tak przynajmniej deklarowano. Okazuje się jednak, że nie jest to kres możliwości tego silnika. Jak dowiedziało się czasopismo Auto Motor und Sport podczas rozmowy z japońskimi inżynierami, jeśli zamiast stosunkowo niewielkiej sprężarki IHI, w którą wyposażony był Yaris, pokazany w Tokio, zamontuje się większą, ponad 600 koni mechanicznych, jest z łatwością osiągalny. Czy w seryjnym silniku 600 koni mechanicznych jest w ogóle możliwe? Zapewne na przeszkodzie stoją surowe przepisy dotyczące emisji i Toyota raczej będzie zmuszona do obniżenia mocy, ale jeśli oscylować ona będzie w okolicach 400 czy 500 koni, to i tak będzie to wynik godny najznamienitszych konkurentów, bo aktualnie najmocniejszym seryjnie produkowanym czterocylindrowym silnikiem jest AMG, które legitymuje się mocą 469 koni mechanicznych. Ale AMG produkuje też seryjnie silniki V8 biturbo o mocy 612 koni, raczej nie oglądając się na wyśrubowane normy. Klient wymaga i płaci, to klient ma. Tesla ostatnio nie ma zbyt dobrego czasu. Wszystko wskazuje na to, że będzie to kolejny rok ze spadkiem sprzedaży po tym, jak drugi z rzędu kwartał oznaczał się spadkiem dostaw. Duża w tym zasługa poglądów Elona Muska oraz starzejącej się oferty pojazdów. Producent samochodów musi teraz dostarczyć ponad 1 000 000 pojazdów w drugiej połowie roku, aby uniknąć kolejnego rocznego spadku sprzedaży. Według niektórych analityków zadanie to może okazać się trudne ze względów na niepewność gospodarczą spowodowaną cłami i groźby wycofania kluczowych zachęt dla producentów podzespołów pojazdów na mocy szeroko zakrojonego projektu ustawy podatkowej administracji Trumpa. W minionym tygodniu poinformowano, że dostawy aut spadły o 13,5% w drugim kwartale. Miało to miejsce nawet po tym, jak Musk powiedział w kwietniu, że sprzedaż wyszła na prostą. Mimo tych spadków ceny akcji Tesli, które od początku roku spadły około 1/4, ostatnio zaliczyły wzrost o 4,5%. Udało się to dzięki skromnemu ożywieniu popytu na konkurencyjnym rynku chińskim, gdzie odświeżony model Y zyskuje ostatnio na popularności. Tesla dotychczas opierała się w swoich ofertach na takich filarach jak tanie finansowanie, co miało zwiększyć popyt. W pogoni za klientami i chudszymi portfelami wciąż jednak nie zdążyła wprowadzić długo obiecywanych tańszych modeli na rynek, na których szykowne i pełne funkcji pojazdy elektryczne od chińskich rywali zyskują nabywców. Tesla zapowiedziała, że rozpocznie produkcję tańszego pojazdu do końca czerwca. Agencja Reuters poinformowała jednak, że procedura opóźni się co najmniej o kilka miesięcy. W czerwcu Tesla przerwała 8-miesięczny okres spadku sprzedaży w Chinach, co jest znakiem, że jej odświeżony model Y przyciągnął niektórych nabywców, pomimo silnej konkurencji ze strony bardziej przystępnych cenowo chińskich rywali, takich jak BYD. Niektórzy analitycy twierdzą, że Tesla skorzystała na swoim wizerunku marki premium, niezawodnej w Chinach, gdzie lokalni nabywcy są coraz bardziej nieufni wobec krajowych producentów samochodów, odsprzedających lekko używane pojazdy jako nowe. Sprzedaż wzrosła również w Norwegii i Hiszpanii w zeszłym miesiącu, ponieważ niektórzy kupujący zwrócili się ku nowemu modelowi Y. Wcześniej polityka Muska spowodowała gwałtowny spadek sprzedaży Tesli. Czas pokaże, czy Tesla wyjdzie z opresji. Dzisiaj to już wszystkie informacje. Dziękujemy za uwagę. Maciej Ignatowski i Maciej Rosół, realizujący audycję. Do usłyszenia. Oczywiście, jak zawsze, szerokiej drogi.